W Bożym Słowie apostoł Paweł mówi, jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. I ja od wielu czasu tak zadaję takie pytanie, jak tam minął kolejny tydzień chodzenia z Panem Jezusem Chrystusem. Jak tam było od poniedziałku do niedzieli, do dzisiaj. Tak zwyczajnie, tak po prostu musimy widzieć, do kogo należymy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy ostatnio tutaj sam na tym miejscu, kiedy dzieliłem się Bożym Słowem, to mówiłem na temat Kościoła, abyśmy odkrywali taki Boży plan do budowania Jego Kościoła. Bo Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, że ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. A potem w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, widzimy, w jaki sposób ten Kościół powstaje. W jaki sposób on się rodzi. I Pan Jezus pragnie, abyśmy my, ludzie wierzący, którzy należymy do tego Kościoła, abyśmy odkrywali, jakie zasady, jakie cechy charakteryzują ten Kościół. I myśmy powiedzieli o trzech rzeczach. To, co czytamy w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu, tam jest wskazówka do Pana Jezusa Chrystusa. Łukasz mówi, że to pisałem o tym, czego Pan Jezus uczył i jak on postępował. Co robił i czego nauczał. Czyli pierwsza zasada, my jako Kościół musimy wykonywać, praktykować nasze chrześcijaństwo, ale też i nauczać. Potem druga zasada była opowiadaj. Opowiadaj i czekaj na Boże działanie. Nie oczekujmy, że od razu coś się wydarzy, po prostu czekajmy, kiedy opowiadamy ludziom o Jezusie Chrystusie. A trzecia zasada, to też z pierwszego rozdziału, była to taka, żebyśmy zajęli swoje miejsce w zgromadzeniu, swoje miejsce w lokalnym kościele, w swoje miejsce w swoim zborze. Tam był przykład wyboru tego apostoła, miejsce Judasza, Macieja. Myśmy tam nie dotykali się, czy to było właściwe, czy nie, ale chodzi o to, aby każdy z nas znalazł swoje miejsce w kościele. I dzisiaj chcę popatrzeć w Boże Słowo i abyśmy się mogli nauczyć następnej takiej zasady. Kościół to są ludzie, którzy powinni się kierować takimi szczerymi motywami. Nasza motywacja powinna być szczera, właściwa. Dzisiaj słowo jest dla Kościoła. Jeżeli jeszcze nie jesteś w tym Kościele, to Boże Słowo mówi, że abyś w nim zostać, aby do niego rozpocząć bycie w nim, to Pan Jezus powiedział, nasz najwyższy autorytet, że musisz się na nowo narodzić. Musisz w wieku świadomym, musisz zrozumieć, że karą za twój grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. I to trzeba wyznać ustami. W sercu wierzę w to, ale ustami moim wyznaję. I to, co przed chwilą powiedziałem, później jest praktykowanie, nauczanie, opowiadanie i też miejsce w Kościele. Otwórzmy fragment Bożego Słowa, bardzo piękny fragment z Dzieł Apostolskich z czwartego rozdziału. Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział, 32 wiersz do końca tego rozdziału. Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział, 32 do 37. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. A posłowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał i przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Piękny fragment Bożego Słowa. W Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, po raz pierwszy spotykamy problemy, prześladowania, jakie Kościół napotyka. I te problemy, te prześladowania, wróg, który atakuje, to atakuje z zewnątrz Kościoła. Bo przyjaciel Kościoła, diabeł, wróg, on się nie poddaje. Kiedy ludzie się nawracają, kiedy Boży Kościół jest blisko siebie, to on zaczyna atakować. On próbuje zniszczyć wiarę i tutaj w tym fragmencie to wcześniej widzimy. Kiedy Piotr na skutek kazania, kiedy 3000 ludzi się nawraca, potem, kiedy Piotr z Janem idą i uzdrawiają człowieka, to religijnym przywódcom to się nie podoba. Jest prześladowanie. Oni zostają wtrąceni do więzienia. Chrześcijanom grozi się śmiercią, że będą tak samo, jak i ich przywódcy, będą pojmani i będą w jakiś sposób ukarani. I diabeł tutaj, kiedy atakuje z zewnątrz, to on jest lwem ryczącym, jak mówi Piotr w swoim liście. I pierwszy Kościół jest atakowany przez tego lwa ryczącego. Z zewnątrz ludzie się złoszczą, ludziom to przeszkadza, jak Boży Kościół żyje w jedności, jak Boży Kościół żyje blisko Boga, jak Boży Kościół właśnie praktykuje, opowiada, ale też i żyje właściwym życiem. To się nie podoba nieprzyjacielowi. Prześladowania, które Kościół ma i dzisiaj, to zawsze, jeżeli będziesz stał na gruncie Bożego Słowa, jeżeli będziesz mówił prawdę, jeżeli będziesz żył uczciwie, jeżeli nie będziesz kłamał, jeżeli będziesz miał życie naprawdę godne naśladowania, to się będzie nie podobać ludziom w pracy, ludziom w szkole, bo nie będziesz pasował do otoczenia, w którym jesteś. Ale jaki jest wynik tego prześladowania? Czytamy w 4 rozdziale, 4 wierszu, że wielu tych, którzy widziało to, uwierzyło, także liczba ich wzrosła do 5000. Kolejne 2000 ludzi. Kiedy Kościół jest prześladowany z zewnątrz, to zazwyczaj działa odwrotnie. Jeszcze więcej ludzi pragnie być w społeczności. Nie boją się prześladowania, ale chcą być z Jezusem Chrystusem. Chcą należeć do ludzi wierzących. W 21 wierszu tego 4 rozdziału czytamy, że a oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, chodzi o Piotra i Jana, nie znając nic, za co by ich ukarać, a to względu na lud, wszyscy bowiem wysłuchali Boga za to, co się stało. Ludzie zewnątrz, niewierzący, patrząc na ich prześladowanie, patrząc na cud, który się dokonał, patrząc na ich wiarę, po prostu byli pod wrażeniem tego, jakże Kościół pierwszego wieku. Nie wiem, może nie wszyscy pamiętają, co roku Bóg dodaje nowych ludzi, nawracają się, na pewno nie pamięta tego Monika, na pewno tego nie pamiętają ci, którzy nawrócili się rok, czy dwa, czy 5 lat temu, ale pamiętacie starsi bracia, starsi siostry, kiedy odczuwaliśmy prześladowania, kiedy były ataki z zewnątrz bardzo mocne na zbór, na Boży Kościół w Pawłowicach. Nie wiem, czy wiecie, często brat Grzegorz to podkreśla, że do dzisiaj nie jest cofnięta decyzja o tym, aby naszemu zborowi nie wynajmować szkół, jakichś publicznych domów, publicznych miejsc, domów kultury, na to, aby tam organizować obozy, czy jakieś zjazdy, czy cokolwiek. Myśmy kiedyś organizowali obozy w szkole w Szejkowicach, w Palowicach, ale po pewnym czasie za namową religijnych ludzi zostało nam to zabronione. Nie wiem, czy wiecie, kiedy żeśmy próbowali tutaj rozbudować ten dom zborowy, to pierwsze słowo był zakaz. Ludzie się sprzeciwili, nawet tutaj rada, tutaj Palowicka pojechała na gminę i nie, my nie pozwalamy, aby oni się rozbudowywali, aby oni coś więcej mogli robić. Nie wiem, czy wiecie, nawet tutaj było oficjalnie powiedziane, żeby młodzież tutaj nie przychodziła na nasz teren pograć w piłkę, jeszcze do dzisiaj większość nie przychodzi, ponieważ obawiali się czegoś. Nie wiem, czy wiecie, niektórzy ludzie tutaj boli się przekraczać naszą starą kaplicę, ponieważ była taka plotka, że myśmy zakopaliśmy w progu jakiś obraz i ludzie nie mogą przekraczać właśnie przez próg tego naszego domu. Myśmy to wszystko tutaj przeżyli. Były takie ataki ze mną, już nie mówiąc o sytuacjach, kiedy ktoś się nawrócił, to ludzie bardzo mocno oponowali, próbowali z powrotem człowieka przyciągnąć do swojego grona. Kościół miał się dobrze. Kościół wzrastał. Kościół Palowicki, kiedy były te ataki z zewnątrz, to miał się bardzo, bardzo dobrze. I bo Kościół, pomimo tych ataków z zewnątrz, które są, i tutaj, które widzieliśmy w tym fragmencie, aresztowanie Piotra i Jana w tym groźbie, to w ogóle nie zaszkodziło Kościołowi. To nie wpłynęło w żaden sposób, nie wpłynęło na kondycję tego lokalnego kościoła, lokalnego młodego zboru. Ten Kościół to jeszcze wzmocniło. Bo te ataki z zewnątrz, to one wzmacniają. Chcemy więcej się modlić, chcemy więcej bojować, chcemy więcej być razem, chcemy więcej okazywać sobie miłość, kiedy są te ataki z zewnątrz. Zbór był w jedności. I popatrzcie, co tu czytamy. 33. Nie tylko w jedności, ale ten zbór, on miał moc i łaska spoczywała na nim. W 34. wierszu czytamy o tym w takim wspaniałym, wyraźnym dowodzie, o tym znaku ich jedności. Oni przez te pierwsze dni, tygodnie, miesiące, może parę lat, oni tak bardzo byli ogarnięci Bożą miłością, tak bardzo troszczyli się jeden o drugiego. Byli tak bardzo poświęcali się jeden drugiemu, że byli w stanie dzielić się tym, co posiadali. Bo kiedy Duch Święty działa w Kościele, kiedy Duch Święty działa w naszym życiu, to dawanie jest wtedy błogosławieństwem, taką lekkością, a nie jest ciężarem czy jakimś nakazem. To Duch Święty sprawił, że tak było. I ta chrześcijańska wspólnota z dzieł apostolskich, które tutaj czytamy, to ona niczym nie ma podobna do tego, co komunizm próbuje wmówić ludziom i co komunizm próbuje zrobić z ludźmi. My czytamy, chrześcijanie, niektórzy z nich sprzedawali i dobrowolnie te pieniądze uzyskane ze sprzedaży dawali do Kościoła. To nie był w 4 wierszu 5 rozdziału, czytamy, że to nie był żaden przymus. To była ludzie pod wpływem Ducha Świętego dobrowolnie czynili to. Kościół potrzebował. Wielu ludzi się nawracało. Ludzie przychodzili do Jerozolimy na święto. Nawracali się, na pewno zostawali w gościnie u tych ludzi. I te pieniądze, które oni zbierali od tych ludzi, oni na pewno też wykorzystywali i właśnie używali na te cele. I tutaj w tym fragmencie, który żeśmy odczytali, kiedy jest ten atak zewnątrz na Kościół, Kościół ma się bardzo dobrze. Kościół jest razem, bo Kościół to jest taka jedna Boża drużyna. Oni są zjednoczeni we wspólnym celu, wspólnym oczekiwaniu. My oczekujemy, aby Duch Święty działał, czynił zmiany w moim życiu. Ja tego oczekuję. Aby był bardziej podobny do Jezusa Chrystusa. Aby był bardziej, jak to mówi apostoł Paweł się do Filipian, aby się znaleźć w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, ale aby być w Jezusie Chrystusie. I mamy te wspólne oczekiwania. Chyba to jest oczekiwanie każdego jednego z was. Aby być pod wpływem Ducha Świętego. Aby Duch Święty działał przeze mnie. Działał we mnie. Mamy te same oczekiwania. Oczekujemy, że ludzi, którym zwiastujemy, bo właśnie druga zasada Kościoła to opowiadaj i czekaj. Mamy to samo oczekiwanie, że ludziom, którym zwiastujemy, oni się nawrócą. Nie dlatego, aby powiększyć nasz Kościół, bo my to liczymy. Nie, ale aby po prostu oni zmienili swoje życie. Nikt z nas, nikt z braci, kiedy na pewno zwiastujecie Ewangelię, nie mówicie, przyjdź do Kościoła, bo tutaj to jest jedyny prawdziwy Kościół. Nie, przyjdź do Jezusa. Zmień swoje życie. Rozpocznij to nowe życie z Jezusem. Bo to warto. I my tego oczekujemy. Mamy te same oczekiwania. Też czekamy na Jego przyjście. Kościół czeka. Bo jesteśmy tą jedną Bożą drużyną. Mamy też wspólne doświadczenie. Na przykład doświadczenie dostąpienia wybaczenia od Boga. Każdy z nas, nieważne kim był, tak po ludzku jedni byli gorsi, drudzy byli lepsi, ale dla Boga byliśmy grzesznikami. I tak samo dostąpiliśmy wybaczenia. Bóg nam wybaczył. Należymy do Niego. To nas łączy. Tak samo Bóg nam wybaczył. Komuś nie wybaczył lepiej czy gorzej w taki sam sposób. Pamiątka łamania chleba jest tego dowodem. Jezus Chrystus umarł, aby Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego dobrowolna ofiara mogła zostać złożona za każdego jednego z nas. List do Efezjan, Paweł mówi, że mamy wspólną wiarę. Wierzymy w Jezusa Chrystusa. Wiemy to, co On dokonał. Czekamy na Jego przyjście. Czekamy na zmartwychwstanie naszych ciał, kiedy pewnego dnia te ciała zostaną złożone do grobu. To jest nasza wspólna wiara. I też powołani jesteśmy do społeczności właśnie ludzi wiary. Jesteśmy powołani do tej społeczności, kiedy możemy się dzielić swoimi smutkami i radościami. Bo w naszym życiu są i radości, i smutki. Możemy się dzielić, możemy prosić o modlitwę, możemy prosić o post, możemy po prostu być razem. Kościół jest jednoczony w modlitwie. W 34, jeszcze wracając do tego wiersza, jest napisane, że ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży. I ja kiedyś miałem takie zrozumienie, że wszyscy ludzie, którzy w tym pierwotnym kościele, musieli to zrobić. Ale kiedy czytam to Boże Słowo ciągle na nowo, to ono mi pokazuje, że Boże Słowo o tym nie mówi. Ono mówi, że ci, którzy mieli domy, ci, którzy byli bardziej majętniejsi, a uważali, że dwa domy są niepotrzebne, czy mogą mieszkać gdzieś w małym mieszkaniu, sprzedawali ten dom, sprzedawali to, co mieli, aby po prostu dać Kościołowi, aby dać zborowi, bo zbór był w potrzebie. I to było takie naturalne, to nie było nic wymuszone. To Duch Święty działał, pobudzał człowieka, że ten człowiek zaczynał dawać. Duch Święty pobudzał tych ludzi do tego. Oni nie byli do niczego zmuszani. Oni byli po prostu, żyli blisko, żyli normalnie, dzień po dniu z Jezusem, wiedzieli, na co oczekują i widzieli taką potrzebę, jaką ma Boży lokalny Kościół. Musiało być mocne takie przeświadczenie. Wiecie, i znowu ja często, bo my czasami mamy wrażenie, że ten Kościół pierwszego wieku pod jeden względem był on szczególny, ponieważ miał wśród siebie apostołów. Ale my jesteśmy dzisiaj, w XXI wieku, podobnym Kościołem. Możemy doświadczać tych samych rzeczy i Bóg tak samo chce używać Ducha Świętego, aby kierował naszym życiem. Doświadczyliśmy wiele razy tego i doświadczamy ciągle tego. W naszym zborze i w innych. Ja przypominam sobie lata 80. W pewnej okolicy, kiedy było przebudzenie, w pewnym mieście, kiedy było przebudzenie, spotykamy się z braćmi z tego zboru, z siostrami, mówimy, wiesz co, myśmy sprzedali telewizor, myśmy sprzedali jakieś tam kosztowności, które mieliśmy, ponieważ potrzebujemy jakiegoś miejsca na zgromadzenie. Zbieramy pieniądze, aby jakieś tam miejsce wynajmować czy kupić, już nie pamiętam. Ale pamiętam dokładnie, że oni sprzedawali to, co mieli. W innym zborze ktoś sprzedawali samochody, aby po prostu, bo brakowało im, aby wykończyć dom zborowy. A nie mieli drugiego. Po prostu sprzedali to, co mieli. I to jest, to u nas się działo, w naszej okolicy. To działo się wśród nas. Pamiętam, kiedy budowaliśmy ten pierwszy dom zborowy, ktoś kupił wykładzinę. Do całego, tam w starej kaplicy była taka piękna wykładzina. Była rzeczywiście od Boga, bo ona wytrzymała 18 lat i bardzo nie była zdeptana. Wytrzymała bardzo wiele. Pamiętam, ktoś inny kupił tam aluminiowy dach, jest tam w tej części. Po prostu ludzie widzieli potrzeby. Słuchajcie, dzisiaj nie jest inaczej. Tu widzę piękny mikrofon. Nie wiem nawet, kto go kupił. Wiem, że nie poszło to z pieniędzy z kasy zborowej, ale ktoś kupił. Że te mikrofony tutaj, to co tu widzimy, to w większości jest w taki sposób nabyte. Także Bóg dotyka nas. Duch Święty działa przez nas. I widzimy potrzeby i dajemy dobrowolnie. Czasami, kiedy jesteśmy dalej od Jezusa Chrystusa, to trzeba przypominać o pewnych rzeczach, bo w tej kasie zborowej nie ma. Ale jeżeli Duch Święty pobudza, jeżeli jesteśmy blisko Jezusa Chrystusa, to Pan Bóg będzie działał, będzie pokazywał rzeczy. Dla nas, pamiętam, nie było problemu dzielić się samochodami, ubraniami, jedzeniem, tym, co mieliśmy. Pamiętam te czasy. Ja nie chcę mówić, że stare czasy były lepsze. Żyjemy dzisiaj. Mamy coś nowego. Każdy dzień jest nowy z Jezusem Chrystusem. I Bóg nas może używać jeszcze piękniej, jeszcze wspanialej w naszym codziennym życiu. Jeżeli masz coś, że nie potrzebujesz, czy potrzebujesz nawet, a widzisz potrzebę kogoś, czy zboru Kościoła, sprzedaj, co masz i daj. Tak mówi nam Boże Słowo. Ale to nie jest nakaz. To musi być twoje serce oddane Bogu. Duch Święty ci to musi pokazać. Także w tym pierwszym kościele, w kościele pierwszego wieku, na samym początku, tak blisko byli Boga, tak blisko byli Jezusa Chrystusa, że właśnie czuli taką mocną potrzebę dzielenia się, dawania tym, co mieli. Żeby po prostu każdy miał, żeby nikomu nie zbywało, żeby im po prostu razem dobrze się żyło. Oczywiście Nowy Testament, już niż Pan Jezus wcześniej, potem Paweł w 2 Koryntian w 8-9 rozdziale mówi nam, jakie jest chrześcijańskie dawanie, jak to dzisiaj ma wyglądać. Ponieważ ten Kościół w takim kształcie, w tym takim dzieleniem się, tym sprzedawaniem nie przetrwał długo, a dlaczego, to zaraz sobie o tym powiem. I to, co dzisiaj dla nas jest ważne, to aby być otwartym na działanie Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty pobudza ciebie do biblijnego, właściwego postępowania, to rób, to wykonuj. W 36 wierszu czytamy o człowieku, o Barnabie. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Barnaba to taki ochotny, szczery dawca, tak jak nauczył apostoł Paweł, jakim miałem być. To taki człowiek, który też widział potrzebę zboru, widział potrzebę i sprzedał swój dom, sprzedał rolę, którą miał i całe pieniądze, które przyniósł, nie zostawił sobie nic, chociaż tego nigdy nie oczekiwał, nie wiem, że na wszystko, złożył do zboru, do wspólnej kasy zborowej. I na pewno, jakby to było u nas, gdyby ktoś złożył dużą sumę pieniędzy, taka osoba jest podziwiana, taka osoba jest taka wyróżniona, ona może tego nie chce, ale przez ludzi jest w takim szacunkiem, jakim otoczona. I na pewno Barnaba właśnie był taki ceniony. I diabeł to wykorzystał. Bo wróg nieprzyjaciel Kościoła, tak jak powiedzieliśmy, on działa. On się nigdy nie poddaje. I nie daje za wygraną. On tylko zmienia taktykę działania. Do tej pory próbował atakować Kościół od zewnątrz. Przez tych religijnych przywódców. Przez tych, którym przeszkadzało to, co głosili, że jest jeden Król, jeden Pan, Jezus Chrystus. Do tej pory próbował atakować z zewnątrz i właśnie aresztowanie Piotra, te groźby, kiedy nie zaszkodziły, to i kiedy ta metoda uciszenia właśnie świadectwa Kościoła nie wyszła, on zmienia metodę. I teraz tego lwa leczącego, ten diabeł, szatan, staje się takim wężem zwodzącym. Bo on przybiera postać lwa leczącego, Piotr mówi nam, a w liście 2 do Koryntian 11 rozdziale 3 i 11 wierszu czytamy, że on jest albo zwodzącym wężem, albo też przybiera postać anioła światłości. I przeczytamy za chwileczkę drugi fragment, od 5 do 11. I zobaczymy, w jaki sposób diabeł udaje się wejść do zboru. Wejść do tych ludzi, którzy są w tym zborze. Przeczytamy następny fragment od 5 do 11. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość. i zawiedzą żony i zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. Rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce swoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. A Ananiasz zaś słyszał te słowa, upadł i wyzionął ducha. Młodsi zaś wstali, owinęli go i wynieśli i pogrzebali. A upływ około 3 godzin nadeszło i żona jego, nie wiedząc, co się stało, odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedałeś rolę? Ona zarzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmogliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I zaraz upadła u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy wyszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to usłyszeli. Po tym wspaniałym fragmencie, kończącym 4 rozdział, mamy troszkę inny fragment, bardzo taki smutny fragment. Fragment, który nam coś pokazuje. Ale chcemy dzisiaj się uczyć 4 zasady, w jaki sposób ma wyglądać Kościół. I ta 4 zasada to jest taka szczera motywacja, która płynie też z tego fragmentu, który żeśmy odczytali, ale też popatrzymy na to w kontekście tego fragmentu, który teraz myśmy odczytali. O grzechu Ananiaszy i Safiry. 5-6 rozdział Dziejów Apostolskich mówi nam o problemach, które dotykają Kościół lokalny, zbór w Jerozolimie od wewnątrz. Diabeł teraz przybiera postać węża, który zwodzi. Szatan próbuje teraz od wewnątrz zacząć działać i używa do tych celów ludzi, braci, sióstr, którzy są wewnątrz tego zboru. Kościele w Palowicach nie musi być na to przygotowania, bo diabeł nie zmienił swojej metody. Metoda jego jest ciągle taka sama. I czytamy w 1-2 wierszu, że plan Ananiasza był bardzo prosty. Dać tego część pieniędzy do zboru, a powiedzieć zborowi, że ja dałem wszystko. A druga rzecz to, aby korzystać z tych pieniędzy zboru, bo myśmy czytali, że tym, którym było potrzeba, to ten zbór rozdzielał pieniądze. I aby teraz korzystać z tych pieniędzy zborowych, to swoje sobie zostawić na czarną godzinę, albo może jak zbór się po prostu, nie wiem, na swój prześladowań rozpadnie, to ja będę miał z czego żyć. Chrześcijanie, myśmy już to powiedzieli, oni byli wolni w tym, jak dawali. To wynikało spontanicznie. Duch Święty ich poruszał i oni dawali. I tak jest między nami. Duch Święty nas porusza i my dajemy. Czytamy w 36-37 wierszu właśnie, jak to zrobił Barnaba. On dobrowolnie sprzedał i z serca dał do zboru. Im, Ananiaszowi i Safirze, nikt tego nie nakazał. To była ich decyzja. Ananiasz, imię znaczy Bóg jest łaskawy, ale on musiał się dowiedzieć, że Bóg też jest święty i on karze grzech. A imię Safira znaczy piękna. Takie fajne imię, mało spotykane w chrześcijan. Safira piękna, ale jednak serce jej było brzydkie właśnie z powodu grzechu. I może to być szokiem dla nas, na pewno jest, kiedy zwłaszcza pierwszy raz czytamy, że Bóg zabija 2 ludzi z powodu ich złej, niewłaściwej transakcji sprzedaży swojego domu, swojej ziemi. I z powodu ich kolekty, którą dają do zboru. Ale Pan Jezus buduje swój Kościół. I ten Kościół, o którym czytamy tutaj dzisiaj, to był początek. To były pierwsze chwile tego Kościoła. Ten Kościół był bardzo młody. I Pan Jezus chce tym młodym Kościół nauczyć, że w życiu z Jezusem Chrystusem, w naszym postępowaniu, motywacje są bardzo ważne i ta motywacja naszego życia, naszego postępowania musi być bardzo, bardzo szczera. Motywem tej decyzji Ananiasza Safiry była chciwość i była też duma. A Bóg nienawidzi tego grzechu. Nienawidzę pychy, buty, nienawidzę złej mowy i przewrotnej mowy. Mówią nam przypowieści Salomona. Na pewno, wiecie, kiedy takie coś dzieje się w zborze, to na pewno oni widzieli, jak w jaki sposób Barnaba był chwalony. Wy też możecie być w blasku tej chwały. Wy też możecie być tak doceniani, tak uważani za tych duchowych, jak Barnaba. Nie wiem dlaczego, ale Barnaba na pewno nie chciał, aby to ludzie widzieli. Nie wiem dlaczego, myślę, że taki był zwyczaj, że to było wszystkim wiadomo. Niedawno słyszeliśmy też słowo z Ewangelii Mateusza, brata Richarda, kiedy było powiedziane, że to jest chrześcijańskie dawanie, raczej w ukryciu. Raczej, żeby nikt tego nie wiedział, ale jedynie Bóg. Ale tak się stało, że o tym darze Barnaby wszyscy wiedzieli. I może oni na pewno i tak samo pragnęli być w tym blasku. My chcemy być tak samo być poważani. Tak samo chcemy być uznawani za kogoś. Pan Jezus uczy nas, w jaki sposób mamy dawać. My jesteśmy tylko szafarzami tego, co Bóg nam daje. A wszystko, co mamy, to jest od Boga. My jesteśmy tylko tymi, którzy po prostu gospodarzą tym, co mamy od Boga. On jest właścicielem tego wszystkiego. I grzech polegał na tym, że oni kłamali przeciw Duchowi Świętemu. I grzech polegał na tym, i to też świadczy o tym, że oni to byli wierzący ludzie. Bo tutaj jest napisane w trzecim wierszu, Piotr mówi taki zarzut, czym to omotał serce twoje, że skłamałeś Duchowi Świętemu. A potem w następnym fragmencie jest napisane w dziewiątym wierszu, dlaczego kusicie Ducha Świętego do Safiry, by to słowo skierowane. To byli wierzący ludzie. To byli ci, którzy się niedawno temu nawrócili. Bóg musiał ukarać grzech na samym początku w tym kościele, ponieważ to był początek tego młodego kościoła. Po drugie, Bóg kocha swój kościół. My czytamy w Bożym Słowie, że w jaki sposób jesteśmy odkupieni? Drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. To kosztowało Syna Bożego cierpienia, tortury. To kosztowało Syna Bożego wszystko. I my tu jesteśmy po to, aby sławić właśnie Boga. A szatan właśnie chce zniszczyć ten zbór. Szatan chce zniszczyć ten zbór właśnie. I chce to, do tego użyć ludzi. Co by się stało, gdyby Anania Safira wykazało to, że to byli ludzie cieleśni. Wykazało to, że to nie byli ludzie, którzy byli bardzo blisko Boga. I problem tego pierwszego wieku, który się rozpoczął, to był taki, tego zboru, że później ta wspólnota już nie mogła dłużej być, ponieważ w każdym lokalnym zborze, w każdym kościele, w każdym zborze nie ma ludzi tak samo na takim samym poziomie duchowym. Apostoł Paweł, listy nam o tym mówią, że są słabi w wierze, są mocni, są ci duchowi ludzie, są cieleśni. Nawet w zborach znajdują się ludzie zmysłowi, którzy jeszcze nie mają Jezusa Chrystusa. I ten zbór tego doświadczył. Następna próba to jest szósty rozdział, kiedy Bóg pokazuje grzech zazdrości w zborze. Ale o tym może innym razem. Czyli Pan Bóg bardzo wyraźnie dotyka się tego zboru w ten sposób. I ci ludzie, jeżeli Ananiasz i Safira nie byli ukarani, to oni oczywiście za sobą by pociągnęli innych ludzi. Ludzi, którzy by poszli za nimi. I ten grzech z Bożym mógłby być jeszcze większy. I dlatego przez to został ukarany szatan. Przez śmierć Safiry i Ananiasza. Dlaczego tak się nie dzieje dzisiaj? Dlaczego Bóg dzisiaj w taki sposób nie odpowiada? Prawda jest taka, że gdyby tak odpowiadał, to codziennie byłby pogrzeb w Polowicach. Ktoś z naszego zboru byłby pochowany. I nawet brat mi powiedział, że Hołmsgolą musieli taką kostnicę wybudować, żeby te zwłoki nasze tam były przetrzymywane parę dni. I to jest prawda. To jest prawda. Ale dlaczego Bóg dzisiaj w taki sposób nie postępuje z nami? Chwała Bogu, że tak nie postępuje, bo mamy szansę, aby coś zmienić. W historii zbawienia, kiedy popatrzymy na Słowo Boże, to kiedy pewien okres się rozpoczynał, pewien kończył, to Bóg postępował parę razy bardzo, bardzo podobnie. Pamiętamy, kiedy prawie co powstał przybytek, to Bóg ukarał Nadaba i Abichu, tych dwóch synów Arona, którzy złożyli niewłaściwy ogień, fałszywy ogień. No, można powiedzieć rzecz taką, no, nieważną. Ale Bóg na samym początku musiał pokazać, że On jest święty i że On chce, aby służono Mu we właściwy sposób. Kiedy Izrael wkraca do ziemi obiecanej, pamiętamy grzech Achana. Taki niepozorny. Zatrzymał sobie coś, był nieposłuszny Bożemu rozkazowi. Bóg go ukarał. Został ukamionowany. I tutaj też mamy nowy okres. Nowy okres. Kościół się tworzy. I Bóg bardzo wyraźnie musiał to zrobić. W czwartym wierszu czytamy: Bóg przez Piotra mówi tutaj do Ananiasza: cóż cię skłoniło do tego, że tę rzecz dopuściłeś do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, ale Bogu. Bardzo ważne stwierdzenie. Jeżeli, mój bracie kochany, grzeszysz, jeżeli masz problem z jakimś innym człowiekiem czy bratem, to jeżeli mu powiesz coś niewłaściwego, jeżeli obrazisz swoją żonę, to przede wszystkim ten grzech w pierwszym stopniu jest wymierzony przeciwko Bogu. Ponieważ był dzień w Twoim życiu, kiedy powiedziałeś: Panie Jezu, ja chcę, abyś był Panem mojego życia. Panie Jezu, ja chcę, abyś Ty zamieszkał w moim życiu. Ty jesteś ze mną teraz aż do skończenia świata i kiedyś wieczności. Panie, ja Cię sadzam na tronie mojego życia. I dlatego, jeżeli mówisz coś źle do swojej żony, czasami gorsze rzeczy robimy. Jeżeli siedzisz tutaj na tym miejscu koło swojej żony, a jesteś niewierny jej, czy fizycznie, czy nawet i pomyślisz, Biblia o tym mówi, to przede wszystkim grzeszysz przeciwko Bogu. Bo grzech to jest poważna sprawa. I tak by było, że byłby pogrzeby tutaj w Palowicach codziennie, gdyby Bóg za to rozkazał. Ale po to o tym dzisiaj mówimy, aby coś z tym zrobić. Po to o tym mówimy dzisiaj, ponieważ Biblia nam mówi, że Bóg używał tych sądów, czy Nadab, Abihu, czy Achan, aby i teraz Ananiasza i Safiry, w liście do Koryntian to czytamy, to jest często związkowane, że Bóg tego używa jako ostrzeżenia dla nas. To jest napisane ku przestrodze dla nas, aby to się stało wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych, niewłaściwych rzeczy nie pragnęli. I ta historia jest napisana dla nas, dzisiaj, dla zboru w Palowicach. Dzisiaj ten niedzielny, piękny, piękny poranek. Po to te są tu jest. Abyśmy popatrzyli naszego wnętrza. Abyśmy mieli szczere motywacje. Aby nie było w nas obłudy, bo tutaj Ananiasz i Safira to byli ludzie, którzy byli obłudnikami. Kościół jest bezpieczny, jak szatan atakuje z zewnątrz. Ale jak szatan zaczyna działać od wewnątrz, to Kościół jest w niebezpieczeństwie. Grzech Ananiasza Safiry nakazuje nam zadać sobie pytanie. Czy ja jestem osobą taką naturalną? Czy jestem osobą, czy jestem tym w zborze, czy w domu na zewnątrz? Czy nie ubieram jakiejś maski? Czy nie jestem aktorem, który potrafi odegrać jakąś piękną rolę? Musimy zadać sobie to pytanie. I myślę, że jest godne zastanowienia się, popatrzeć na tą historię jeszcze raz, kiedy Izrael na pustyni, w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich, Piotr nazywa to kościołem, zgromadzenie na pustyni. Kiedy wchodzą do ziemi obiecanej, kiedy zdobywają Jerycho, kiedy zbór jest pod wpływem Ducha Świętego, kiedy zbór naprawdę rośnie, kiedy żyje, jest pięknie, jest wspaniale. Ale potem zaraz następuje grzech Achana. Następuje grzech Achana, o którym nikt nie wie. I potem jest małe miasteczko Aj. Nazywa się Aj to miasteczko. I wysyłają tam małą armię, parę tysięcy ludzi. Bo my, jeżeli zdobyliśmy Jerycho, potężne miasto, co dopiero takie małe miasteczko? I podnoszą klęskę. Młody zbór ponosi klęskę. I się pytają Boga, co się stało? Przecież takie wspaniałe zwycięstwo, przecież żyjemy Bogiem. Co się stało? Grzech jednego człowieka, Achana, spowodował to. I Bóg mówi, uchabionowadził. I został uchabionowany. W dziejach apostolskich coś nowego. Zdobywają ziemię obiecaną. Kościół zdobywa nowe tereny. Ludzie się nawracają. Jest bardzo dobrze. Jest grzech wewnątrz. Jest Ananiasz i Safira. I Bóg to daje jako przykład. Bóg chce pokazać nam coś. Bóg chce nas pokazać, że On chce wyrzucić grzech ze zboru. On chce wyrzucić grzech ze społeczności. I tutaj jest dlatego ten mocny przykład, aby to nam wstrząsnęło. Bo gdybyśmy byli w dziejach apostolskich, w tym pierwszym kościele, to może byśmy zostali zabici przez Boga. I ja sobie zadaję pytanie, i bracie, siostro, kochani, zadajmy sobie każdy sobie. Czy ja nie jestem takim Achanem? Udaję, gram. Moje motywacje są często niewłaściwe. Okłamuję moją żonę, moje dzieci, ludzi. Bóg to widzi i Bóg nie da siebie naśmiewać siebie. Bóg jest świętym Bogiem i On nie chce, abyśmy takimi byli. Niech te słowa pobudzą nas do takiej refleksji i zastanowienia się, czy jestem człowiekiem, który wyznaje Jezusa, tego Jezusa zaprosił do serca i On tam jest. Czy może robię coś, tak jakby Pana Jezusa nie było w moim sercu. Jakie są moje motywacje codziennego chodzenia z Jezusem Chrystusem? Jakie są moje motywy chodzenia do zboru, pomagania ludziom? Jakie są moje motywy chodzenia z Jezusem Chrystusem? Ja tam na tablicy powiesiłem takie zdjęcia. Wczoraj znalazłem. Niedawno zadzwonił do mnie jeden braciszek i powiedział mi, Marian, pamiętasz? Powiedział mi tak, Marian, ja myślę, że was Bóg powinien zająć się takim nauczaniem, przygotowywaniem ludzi do służby. I przypomniało mi się to, co bracie Ryszardzie rozmawialiśmy ze sobą nas 15 lat temu, to było może więcej, nie pamiętam, że byśmy pragnęli, aby w naszym zborze, tu w Palowicach, było takie miejsce, kiedy właśnie z tego zboru pójdą ludzie i będą właśnie głosić Ewangelię w Polsce. Nam przede wszystkim chodzi nam o Polskę. I tak myśmy mówili o tym, i szkole biblijnej, tak mieliśmy takie plany. I w tamtych latach, koniec 90., początek 2000 roku, czyli 11-12 lat temu, robiliśmy taki plan rozbudowy naszego domu zborowego, tego pierwszego tam małego. I tam są plany, jak to miało wyglądać. Co tam się zależało gdzieś, bo na razie jeżeli jednego nie zrobili do końca, ale myślę też dlatego, ponieważ w pewnym momencie, to były czasy, kiedy było tak od zewnątrz, ale w środku było w miarę spokojnie. Ale w pewnym momencie właśnie Bóg chce nas używać, ale szatan chce zniszczyć Jego dzieło. I Bóg zaczyna używać nas. I wtedy patrzymy, jak ktoś wygląda, wtedy patrzymy na to, jak ktoś postępuje, a ty się ze mną nie przywitał, a ty na mnie popatrzył niewłaściwie. Wtedy patrzymy na te rzeczy które są nieistotne. A w ten sposób diabeł daje diabłu przystęp i wtedy jest jakiś atak od wewnątrz. Jeszcze raz. Zadajmy sobie pytanie, czy czasem nie jesteśmy takimi Achanami, którzy próbują okłamać. Zarówno w przypadku Achana była chciwość i złe motywy. W przypadku Ananiasza i Safiry też była chciwość, pycha i też złe motywy. Bracia, siostry, jesteśmy ciągle z Bogiem, jesteśmy tutaj w Palowicach. Naprawdę przez nas Bóg może dostępować wielkiej chwały. Mamy wielkie możliwości, aby z tego miejsca naprawdę wiele ludzi mogło usłyszeć dobrą nowinę. Mamy wiele możliwości, jak to się modlimy, aby powstał zbór w Czerwionce, czy w Leszczynach, czy dwa zbory, tam i tu tysiące ludzi. No są, co to dla Boga, jakiś zbór 100 czy 200 osobowy. To jest możliwe, ale zmieńmy swoje życie. Zmieńmy nasze nastawienie do innych. Zmieńmy nastawienie do Bożego Kościoła, a też Boże nastawienie, właściwe nastawienie do Pana Boga, do relacji z Nim. Niech Bóg nas błogosławi, niech to słowo gdzieś tam u nas w sercu zamieszka i wpuśćmy na nowo Jezusa całym sercem na tron, bo tam jest Jego miejsce. Amen.